Dzień dobry wszystkim na tym niedzielnym zgromadzeniu ku chwale naszego Pana. To dzięki Jego łasce dzisiaj tu możemy być razem, możemy wielbić, wysławiać. Przypomnę może, albo zapytam, o czym były ostatnie dwa kazania. Myślę, że niektórzy z nas pamiętają szczególne chwile, kiedy właśnie są powodem naszych łez, naszych wzruszeń. Pastor w kazaniu mówił o tym, abyśmy głosili Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A Dawid w swoim kazaniu mówił o tym, i to go wzruszyło, jak bardzo dużo nam Bóg przebaczył. Wtedy jest dobre kazanie, jeżeli jakąś cząstkę tego kazania zachowujemy w naszym codziennym życiu. Jeżeli tą cząstkę kazania realizujemy w naszym życiu. Jeżeli w ciągu tygodnia żyjemy słowem, które Bóg chce nam przekazać przez kaznodzieję. Dzisiejsze słowo będzie na temat w zasadzie tego, co może nawet śpiewaliśmy w pieśniach. O tym, jak zapraszamy Jezusa do naszego życia, w drogę z nami wyrusz, albo pieśń 180, jak wspaniale jest żyć z Jezusem, tak? I o tym śpiewamy, ale jak to właściwie jest w naszym życiu? I dzisiaj myślę w kazaniu o tym porozmawiamy, jak to się dzieje w naszym życiu, że tak bardzo modlimy się do Boga, śpiewamy Mu na chwałę, modlimy się, chcemy postępować, ale jakoś w naszym życiu wychodzi w ciągu tygodnia zupełnie inaczej. Dlaczego tak się dzieje, że tak często upadamy, jesteśmy słabi, nie potrafimy niektórych rzeczy zrobić? Pewna wierząca niewiasta bardzo pragnęła, aby jej mąż poznał Chrystusa. Gdy pewnego razu pastor rozmawiał z jej mężem o jego duszy, zdziwił się, gdy usłyszał od niego takie słowa: jeżeli chrześcijaństwo ma uczynić mnie tak bardzo popędliwym i skorym do gniewu, jak jest moja żona, wolałbym nie mieć z tym nic wspólnego. Pastor dokładnie te słowa powtórzył niewieście. Ona nie zdawała sobie sprawy z tego, że do tego stopnia nie potrafi nad sobą panować. Upadła na kolana, zaczęła się modlić, a pastor razem z nią i wołała do Boga o wsparcie, o pomoc. Kilka dni później mąż jej powracał z połowu ryb. Wchodząc z wędkami do domu, niechcący zahaczył wędką o drogą lampę. Ta lampa spadła i rozbiła się w drobny mak. Stanął zatrwożony, bo myślał, że znowu będzie awantura i będzie hałas i żona będzie go wyzywać o tą lampę, której właściwie nie chciał stłuc. Przerażony stał w bezruchu, oczekując awantury i gniewu swojej żony. A tu spojrzawszy na nią, zobaczył uśmiechniętą twarz i usłyszał jej łagodny głos. Nie martw się, kochanie. Takie rzeczy zdarzają się najlepszym. Nie gniewasz się na mnie? Nie będziesz wyzywać? Nie, mój drogi. To już należy do przeszłości. Przykro mi, że bywałam tak niecierpliwa w przeszłości, ale obecnie Bóg pomaga mi trzymać ponownie, panować nad sobą. W kilka tygodni później jej mąż przyłączył się do wspólnoty Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, przyjmując Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, pieczętując to chrztem wodnym przez zanurzenie. Świadectwo jej, tej kobiety, zostało wzmocnione poprzez napełnienie Duchem Świętym, który pomógł jej zapanować nad swoimi słabościami. jak jest w naszym życiu. Czy uczyniliśmy już to, czy mamy poznanie sposobu napełniania Duchem Świętym, abyśmy w tygodniu potrafili zwyciężać, a nie przegrywać? To znaczy bycia kierowanym i wyposażanym w Jego moc, bo Ducha otrzymaliśmy wcześniej. Przez wiarę będzie najważniejszym, napełnianie będzie przez wiarę. To, co wierzymy, gdy się modlimy. I najważniejszym odkryciem to będzie w naszym codziennym życiu, jeżeli to zrozumiemy. Zastanówmy się nad ostatnimi słowami, które powiedział nasz Pan podczas spotkania ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej, na kilka chwil przed swoim wniebowstąpieniem. Jezus polecił uczniom swoim, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię i czynili uczniami wszystkie narody. Ale polecił też szczególną rzecz, żeby nie opuszczali Jerozolimy, dopóki nie zostaną napełnieni mocą Ducha Świętego. I mówi takie słowa, które czytamy w Dziejach Apostolskich 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Aż po krańce ziemi. Inaczej mówiąc, powiedział, choć byliście ze mną przez 3 lata i więcej, nie wystarczy, że słyszeliście, jak nauczałem, widzieliście, jak leczyłem chorych, a nawet wskrzeszałem umarłych. Musicie zostać jeszcze wyposażeni w Ducha Świętego, abyście mogli być moimi skutecznymi i owocnymi świadkami na całym świecie. Zastanówmy się przez chwilę, co się działo z uczniami, jak jeszcze nie byli napełnieni mocą Ducha, kiedy Pana Jezusa aresztowano, kiedy Go sądzono. Co się stało z uczniami? Piotr, który był tak silny, mówi, Panie, nigdy to nie przyjdzie na Ciebie. A Jezus mu powiedział, zanim kur zapieje 2-kroć, Ty się 3 razy mnie zaprzesz. Co się stało z uczniami, bo nie mieli mocy? Czyż i współczesny chrześcijanin dzisiaj nie przypomina podobnie zachowań Piotra? Także często w życiu codziennym zapieramy się tego, który nas uwolnił, który nam tak wiele przebaczył, że ta kobieta przy nim klęczała, włosami wycierała jego stopy i łzami je obmywała, co czytaliśmy w zeszłą niedzielę. Życie chrześcijanina jest wielką przygodą ze Stwórcą. Dawid to mówił, właściwie wyrwał te słowa z mojego niedługo kontekstu, że to jest życie w wolności. Czytaliśmy o Dawidzie, psalmiście, że on miłował zakon ze swojego serca. To było w nim. To nie było jakimś takim nakazem, że on to musi znowu. A jakże często my to robimy w codziennym życiu, nie? Znowu muszę. Życie chrześcijanina jest wielką przygodą ze Stwórcą w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Jest życiem z celem i pełnym mocy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Czytamy to w Ewangelii Jana, 14 rozdział, można wyświetlić 12 i 13 wiersz. Często się zachowujemy jako chrześcijanie, jakbyśmy zapamiętali, ja tak też miałem bardzo często w moim życiu, jakbym tylko zapamiętał ostatni werset. I o cokolwiek prosić będziecie. No. Muszę się kontrolować, bo nieraz mylę. I o cokolwiek prosić będziecie w moim imieniu, to uczynię. I tak jakbyśmy to zapamiętali, że tylko o cokolwiek prosić będziemy. Ale kontekst jest królem słowa. Nie można używać słowa bez kontekstu. Wyżej czytamy. Kto wierzy we mnie, a wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzę w Jego słowa, które mi powiedział, wierzę, że jestem zbawiony i wierzę w to, że mogę otrzymać tę moc. Do czego? Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków. Ta moc jest nam dawana wtedy, kiedy potrzebujemy, aby był Ojciec uwielbiony w Synu, kiedy głosimy Słowo, aby to Słowo miało rzeczywisty obraz, aby ludzie mogli zobaczyć, zrozumieć to Słowo. Nie, żebym ja był uwielbiony, kiedy na kogoś włożę ręce, czy za sprawą mojej modlitwy ktoś zostanie uzdrowiony, czy jakaś inna rzecz się wydarzy, bo akurat tych najprostszych się chwytamy. Może ktoś być, co nie rozumie słowa przez lata i jedno słowo powiesz w duchu i to słowo do tego człowieka dotrze. I to jest wielki cud, to jest uzdrowienie ducha, nie ciała. Ciało jest najmniej ważne, ja uważam. Ale wtedy, kiedy prosimy, otrzymujemy. To nie jakby, wiecie, Panie Boże, weź no tam, wiesz, ten człowiek taki biedny, żal mi go, no Panie Boże, proszę Ci, uzdrów go. To nie tak ma być. Powiedzcie, czy w porządku jest rodzic, który bierze i z dzieckiem odrabiając lekcję mówi do syna czy do córki, a weź tam usiądź z boku, popatrz na telewizor, ja te lekcje raz, dwa ci tu namaluję. I co, to jest dobry rodzic, który zadania rozwiąże, napisze jakieś tam zadania? No uważam, że nie bardzo, nie? A my tak chcielibyśmy od Pana Boga, żeby on tak właśnie robił, nie? Ojcze, my sobie usiądziemy tu z boczku, śpiewamy Ci ładnie w tym czasie, a Ty działaj. Nie tak. Ja tak bynajmniej myślę, Słowo o tym mówi. O cokolwiek będę prosił Ojca w momencie, kiedy dokonuję rzeczy, aby Ojciec był uwielbiony, aby była przekazana moc wiary w to, co wierzę, co Bóg zrobił dla mnie, żeby drugi człowiek mógł tak się rozpłakać, jak to było w minionym tygodniu, i zobaczyć swój grzech, to ja to muszę przekazać drugiemu człowiekowi. Nie sam sobie, bo co to sam sobie? Ten człowiek, który jeszcze nie poznał Jezusa, musi zobaczyć, jak wiele mu Jezus wybacza. Ja muszę mu to przekazać. Wtedy mi jest potrzebna moc, prowadzenie ducha. Oczywiste jest to, że nie możemy w oparciu o własne siły dokonywać tych wielkich dzieł, jakich mówi nam ta obietnica. To sam Chrystus żyjący w nas, mocą swojego zmartwychwstania, poruszający naszymi ciałami, myślący naszym umysłem, kochający naszym sercem, mówiący naszymi ustami, wyposaży nas w moc Ducha Świętego potrzebną do dokonania tych wielkich dzieł. Ludzie nie będą przychodzić do Jezusa dzięki naszej mądrości, elokwencji, logice, wspaniałej osobowości czy sile przekonania. Syn Człowieczy jest tym, który przyszedł, aby szukać to, co zginęło. Ja nie jestem wspaniałym kaznodzieją i może być wielu wspaniałych kaznodziejów, ale niczego nie dokonają, jeżeli nie będzie w tym działania Ducha Świętego. To Jezus powiedział: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Czytamy w Mateusza 4,19. My jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Go naśladować. Żeby wziąć, ja bym powiedział, nawet wędziska w rękę. On jest odpowiedzialny, Jezus, aby uczynić nas rybakami. Bym powiedział, że to Jezus zakłada zanętę poprzez ducha, jaką my mamy iść głosić, aby to słowo dotarło do drugiego człowieka. Chrześcijanie pierwszego wieku, kierowani przez Ducha Świętego, wyposażeni w Jego moc oraz napełnieni Jego miłością, przywrócili świat do góry nogami. Gdy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym, otrzymali boską, nadprzyrodzoną moc, która zmieniła ich z bojaźliwych ludzi w odważnych świadków, świadków Jezusa. Bóg posłużył się nimi do zmiany biegu historii. Dzisiaj by nie było roku 2014, gdyby Jezus się nie narodził. Zobaczcie, jak wszystko się zmieniło, nawet data się zmieniła. Może nie jest najbardziej dokładna jeszcze, bo tam jakieś są różne, ale sam fakt, zaistnienia tego faktu. Jednakże tragedią naprawdę dla wielu chrześcijan jest, że nie rozumieją, kim jest Duch Święty. Lub jeśli rozumieją, to nie wiedzą, w jaki sposób przyjąć Jego moc, w konsekwencji idą przez życie, nie doświadczając obfitości i owocności, które Pan Jezus obiecał wszystkim, którzy Mu ufają. Taka jest rzeczywistość. Ja wiele razy próbowałem robić coś o własnych siłach. Często o tym mówię w świadectwach, często o tym mówię na grupach, często o tym mówię w nabożeństwach i naprawdę jestem przerażony, jak słyszę, nawet mnie to niekiedy trochę irytuje, chociaż nie powinno, ale jeszcze dziś tam jestem w ciele, jak słyszę, ale wiesz, ja się ze wszystkich sił staram. Przestań, człowieku, się starać. Otwórz się na działanie Ducha. Jezus chce żyć w Twoim ciele. On chce przemawiać Twoimi ustami, przytulać Twoimi rękami, głosić Ewangelię Twoim językiem. On chce iść do tych ludzi, a Ty mówisz, nie, nie pójdę. On chce się modlić na nabożeństwie. Chce wznosić ręce, a Ty mówisz, nie, nie, jak, co, ja nie. Ale Duch chce, ale Ty nie chcesz. Zamykasz się na Jego działanie. Nie, po cichu. Jakoś przemęczymy to nabożeństwo. W domu się pomodlę, po cichu. Dlaczego nie nabożeństwie? W zgromadzeniu będę Cię wielbił, Panie. W zgromadzeniu. Kto się do mnie przyzna, przed ludźmi do tych ja się przyznam, mówi Jezus. To jest działanie w duchu. Duch mówi, podejdź do tego człowieka, porozmawiaj. Pamiętacie, mówiłem świadectwa, nie będę powtarzał, kilka razy miałem tak w życiu. Nawet brata Józka z Wolsztyna od Stowarzyszenia Gedeonitów, sąsiad niedługo z drugiej ulicy, a ja go nie znałem, a tu na nabożeństwie Duch mi podpowiada, podejdź, porozmawiaj z nim. I on oczekiwał, że kiedy się poznamy, ja nie wiedziałem, że on jest w ogóle z Wolsztyna, żeśmy się tu poznali i nawet nie widzieliśmy tak wiele o sobie. To jest otwarcie się na działanie Ducha. Duch mówi, podejdź do tego człowieka, rozmawiaj. To nie, że ja chcę, czekaj, to ja podejdę, ja ci tu nawkładam, ja ci tu pół Biblii człowieku wytłumaczę, to ty może zaraz zrozumiesz. Nie, on nic nie zrozumie. Za chwilę się o tym dowiemy, dlaczego. Uświadamiam sobie, jak wielka jest różnica pomiędzy współczesnym Kościołem a Kościołem pierwszego wieku, jak wielka jest różnica między obecnym chrześcijaństwem a chrześcijaństwem, o którym czytamy na stronach listów Nowego Testamentu. Dla nas jest to coś do wykonania, a dla nich to było realnym doświadczeniem. Dla tych ludzi było to najwyraźniej wtargnięcie do ich życia, całkowicie nowego rodzaju życia, że nie zawahali się opisać tego na księgach Biblii o Chrystusie. To była całkowita zmiana dla ich sposobu. Przecież pamiętacie historię Pawła. Do Damaszku co jechał robić? A w jednej chwili się zmieniło kompletnie jego życie. Stał się największym chyba kaznodzieją misyjnym, który głosił Ewangelię poganom. Wiele listów napisał. Ta sama moc pierwszego wieku, moc zmartwychwstałego Chrystusa, znana nam przez Ducha Świętego, jest dzisiaj nadal do naszej dyspozycji. Czy posiadamy tę moc w codziennym naszym życiu? Czy jesteśmy skutecznymi, owocnymi świadkami Chrystusa? Czy ja jestem skutecznym i owocnym świadkiem Chrystusa? Jeśli nie, to możesz być. Jeśli jeszcze nie doświadczasz obfitego życia, który Jezus obiecał i który jest Twoim dziedzictwem jako chrześcijanina, to możesz je mieć. Możesz tą moc posiadać. Możesz prowadzić życie w obfitości Ducha Świętego, przyprowadzając innych do Chrystusa. Musimy sobie odpowiedzieć, kim jest Duch Święty i dlaczego przyszedł. A życie w obfitości to nie znaczy życie przy pełnej lodówce. To nie znaczy życie przy dobrze zastawionym stole. Życie w obfitości Ducha to jest życie w obfitości głoszenia Ewangelii i przyprowadzania innych do Chrystusa. Ci ludzie giną na ulicy, na naszych oczach. Nie chodzi o śmierć fizyczną. Śmierci fizycznej wszyscy jesteśmy poddani. Ale jeżeli my im nie zaniesiemy prawdziwego Chrystusa, to będziemy mówić, no ale przecież czytają. No to z tego, że czytają, jak nie ma w nich ducha i nie rozumieją. Nie chodzi o wykładanie Biblii, o relacje, o tym, co Jezus zmienił, świadectwo, co Jezus zmienił w moim życiu. Bo jeżeli nic nie zmienił, no to trzeba się zastanowić. Kim jest Duch Święty? Po co przyszedł? On nie jest kimś lub czymś nieokreślonym. Nie jest boskim oddziaływaniem, ani jakąś zjawą czy pojęciem. Jest Bogiem za wszystkimi atrybutami boskości. Jest trzecią osobą trójjedynego Boga na równi z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Jest jeden Bóg, ale objawia się nam pod trzema osobami. Ja nie umiem zdefiniować Trójcy Świętej i nikt tego nie potrafi. Podejmujemy niekiedy próby takie. Pewien profesor powiedział, człowiek, który się wypiera Ducha Świętego, traci duszę. Człowiek, który próbuje zrozumieć Trójcę, straci zmysły. My, którzy jesteśmy skończeni, nie możemy poznać, zrozumieć Boga, który jest nieskończony. Gdybyśmy Boga mogli zaszufladkować, tak jak nas ludzi, to Bóg nie byłby Bogiem, gdybyśmy mogli Go zrozumieć. Próbujemy nieraz ilustrować pojęcie Trójcy Świętej, ale ta próba nie daje pełnej satysfakcji. Mogę to przedstawić w takim obrazie. Ja na przykład jestem mężem, jestem ojcem, jestem też synem, ale jestem jednym człowiekiem. Na przykład ciało, dusza i duch. Rzeczy, które są może niewidzialne, ale one tak występują. A z rzeczy widzialnych możemy to porównać do H2O. Woda, lód, para. Gdy H2O jest ciecią, jest wodą, tak? Kiedy jest zamrożona, powstaje jako lód, a też może być gazem, czyli parą. Wciąż H2O. Czy w postaciach. Wiele różnych takich przykładów. One oczywiście nie odzwierciedlą nam prawdziwej istoty boskości. Duch Święty przyszedł na ziemię, aby uwielbić Chrystusa i doprowadzić wierzących do pełnej prawdy. Między innymi do tej prawdy, że jesteśmy tak samo dziedzicami i obdarzeni mocą Ducha i możemy z niej korzystać. W przeddzień ukrzyżowania Pan Jezus powiedział swoim uczniom, czytamy w Ewangelii Jana 16 rozdział 7 wiersz, lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. I 13 i 14 wiersz w tym samym. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z niego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty przyszedł, aby umożliwić nam poznanie Chrystusa poprzez nowonarodzenie i aby dać nam moc do przeżywania i dzielenia się obfitym życiem, który Jezus obiecał wszystkim, którzy mu ufają. Duch Święty natchnął ludzi do napisania Pisma Świętego. Gdy czytamy Biblię, On objawia nam jej prawdę. Czytam fragmenty Pisma, które czytałem już kilkakrotnie i nagle one ożywają, gdy potrzebuję jakiejś prawdy, ponieważ Duch Święty sprawia, że Słowo nabiera znaczenia i ważności, gdy je potrzebuję. I dlatego jest daremne głoszenie Ewangelii tym, którzy nie są w duchu, bo oni niczego nie zrozumieją. To jest, Biblia jest dla nich zamknięta, jest książką po prostu. Mówią, niekiedy tych ludzi spotykamy, wiesz co, ja czytam, ale ja nic z tego nie rozumiem. I dlatego ty, bracie, siostro, jesteś potrzebny, abyś ty mu wykładał to słowo, bo ty, będąc w duchu, możesz mu rozjaśnić to słowo. I kiedy w modlitwie ten brat poprosi też o działanie ducha, jeszcze niewierzący, wtedy duch zacznie w nim działać i on będzie rozumiał to, co czyta. Tak było we mnie, ja to doświadczyłem w moim życiu. Kiedy jeden z braci, Krzysiu, do mnie przyszedł, ja mu powiedziałem: wiesz co, ta Biblia to tak naprawdę jest szyta grubymi nićmi, nie wiadomo, kto ją napisał. Zielonego pojęcia nie miałem, słuchajcie, nigdy nie czytałem Biblii, a zobaczcie, jak mocnych słów zacząłem używać. Dlatego, że kiedyś w młodości próbowałem czytać i ona była zbyt trudna dla mnie, bo ja chciałem przeczytać jak książkę. Dopiero gdy zacząłem czytać, zaczęło się wszystko w moim życiu zmieniać. Prosiłem Boga o poznanie: Boże, tak bardzo Cię proszę, daj mi poznać tę księgę. I Bóg mi dawał poznawać tę księgę każdego dnia coraz więcej. I choć jestem młodym chrześcijaninem, tak bardzo wiele już dzisiaj rozumiem i chwała Bogu za to. Nie mojej mądrości, elokwencji. Ponieważ Duch Święty sprawia, że Słowo Boże nabiera znaczenia i ważności, gdy je potrzebuję. Jest to żywa księga, natchniona przez Ducha Świętego. Jedynie człowiek kierowany przez Ducha może ją zrozumieć. Modlę się i z wyjątkiem modlitwy wyznającej grzech nie mogę się spodziewać, że Bóg na nią odpowie, jeśli nie chodzę w duchu. Powtórzę jeszcze raz. Posłuchajcie, bracia. Modlę się i z wyjątkiem modlitwy wyznającej grzech nie mogę się spodziewać, że Bóg na nią odpowie, jeśli nie chodzę w duchu. Daję świadectwo i nikt go nie przyjmuje, jeśli nie jestem kierowany przez ducha. Ten sam Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie możemy się modlić, żyć świętym życiem, nieść świadectwo. Nie ma niczego, co moglibyśmy zrobić dla Pana Jezusa lub On mógłby zrobić dla nas bez świętego Bożego Ducha. Taka jest prawda. Jeżeli się modlimy, pozostajemy w grzechach, Bóg nie wysłucha takiej modlitwy. Tylko wysłucha wtedy, jeżeli wyznajesz grzech. Dopiero jak wyznasz swój grzech, to Bóg wysłucha twojej modlitwy. O wsparcie, o mądrość. Nieraz słyszę, jak bracia mówią, ale nie ma mądrości. Tam w Jakuba 1:5 bodajże. Jest zapisane, jeżeli kto nie ma mądrości, niech prosi. Bóg ją da, daje w obfitości. Co to znaczy być napełniony Duchem Świętym? Człowiek napełniony Duchem Świętym to ktoś napełniony Chrystusem. Duch Święty przyszedł, aby uwielbić Chrystusa. Dlatego jest, jeśli jesteś napełniony Duchem, jeśli jestem napełniony Duchem, trwam w Chrystusie, chodzę w światłości, tak jak On jest w światłości. I krew Chrystusa oczyszcza mnie i ciągle będzie mnie oczyszczać od wszelkiej nieprawości. Jeżeli zechcemy, aby Chrystus żył w nas i przez nas, przyniesiemy duchowy owoc, który obejmuje owoc Ducha i dusze zdobyte dla Niego w taki naturalny sposób, jak zdrowa latorość przynosi obfity owoc. W Ewangelii Marka 1:17 czytamy: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Do nas należy pójście za Chrystusem i trwanie w Nim. Dla Niego, do Niego należy uczynienie nas rybakami ludzi. W Ewangelii Jana 15:8 Chrystus powiedział: przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Można być wielkim kaznodzieją, diakonem, teologiem, chociaż chodzić codziennie do kościoła, posiadać czyste, moralne życie. Można nauczyć się na pamięć kilku wersetów z Pisma, nauczać w kościele, a jeśli nie przynosi się owoców w sensie przyprowadzania innych do Chrystusa, jak i świętego życia, nie jest się napełniony kierowanym przez Ducha Świętego zgodnie ze Słowem Bożym. Taka jest definicja Słowa Bożego. Są tacy, co mówią, daję świadectwo o Chrystusie przez dobre życie. Ale nie wystarczy żyć dobrym życiem. Wielu niechrześcijan żyje etycznie i moralnie. Według mnie, sposobem okazania, że idziemy za Nim, nie z Nim pod mankiet, bo to jest niemożliwe, tylko musimy iść za Nim, mieć z przodu, my z tyłu. I w przypadku dzisiejszego współczesnego świata to tylko działamy w duchu, bo Jezus siedzi po prawicy Ojca, a przysłał nam Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I jedynym sposobem okazania, że idziemy za Nim, jest przynoszenie owocu. To zarówno przyprowadzanie innych do Zbawiciela, jak i święte życie. A owoc możemy przynosić tylko w oparciu o moc Ducha Świętego. Nasz Zbawiciel przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. I On wybrał i przeznaczył nas, abyśmy dzielili się dobrą nowiną o Jego miłości ze wszystkimi i wszędzie. I dla mnie nie ma sytuacji, gdzie bym się nie dzielił z tym, co Bóg zmienił w moim życiu. Jest pewna historia, o której może powiem za tydzień, może za dwa, która się wydarzyła wczoraj, przedwczoraj, nie chciałem już dzisiaj tracić gardła, mam problemy zawsze z nim, ale chciałem to świadectwo powiem w innym czasie. Jak to właśnie, sami zobaczycie, działanie Ducha Świętego. Niedawanie ustami świadectwa o Chrystusie, słuchajcie, bracia, niedawanie ustami świadectwa o Chrystusie jest nieposłuszeństwem wobec Jego polecenia. W żadnym przypadku nieposłuszny chrześcijanin nie może się spodziewać, że Bóg będzie kierował nim i wyposażał go w moc. Taka jest rzeczywistość. Jeżeli świadomie błądzimy, grzeszymy, robimy rzeczy, to nie możemy liczyć. Gdy zostajemy napełnieni Duchem Świętym, nie tylko przyjmujemy nadprzyrodzoną moc doniesienia świadectwa, ale także nasza osobowość zaczyna się zmieniać. To jest też między innymi to, co mówiłem o Pawle, ale równie dobrze mogę powiedzieć o sobie. Nie jestem już tym, kim byłem. Dziękuję Panu Bogu za to, choć wiem, że nie jestem jeszcze taki, jaki być powinienem. Gdy ciągle jesteśmy kierowani, wyposażani w moc Ducha Świętego, owoc Ducha coraz bardziej uwidacznia się w naszym życiu. Związek chrześcijanina z Duchem Świętym jest zarówno odkrywczy, jak i wzrastający. Odkrywamy to, że życie chrześcijanina jest na podstawie wiary, a mniej na podstawie spełniania uczynków. Dawid o tym mówił. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wzrastający, że coraz regularniej żyjemy w zależności od mocy Ducha Świętego i że jesteśmy przez Niego kierowani, a w naszym życiu coraz bardziej przejawia się owoc Ducha. Nie szukaj też przeżyć emocjonalnych i mistycznych, bo niekiedy się dopatrujemy, jakbyśmy mieli coś doświadczyć, wiecie, nie wiem, coś, no, co jest widoczne dla oczu tak bardzo, dla ciała. Nie muszą w ogóle takie rzeczy występować, aby żyć w duchu. Pewno, że możesz otrzymać dar mówienia językami, ale módl się, tak jak jest napisane, jeżeli nie ma nikogo, żeby tłumaczył, to najlepiej iść po cichu u siebie w domu. Wtedy można wielbić Boga. A ja wierzę w to, bo do niedawna byłem bardzo takim oportunistą, a wiele rzeczy się zmieniło i dzisiaj zupełnie inaczej do tego zagadnienia podchodzę. Zupełnie myślę o darze mówienia języków. Wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło. Duch Święty mi to pokazuje, nie ja. Nawet mi macie prawo nie wierzyć. Szukajcie w Słowie, badajcie Słowo, czytajcie je. Duch wam wszystko oznajmi. Dlaczego przeciętny chrześcijanin żyje ciągle w nieposłuszeństwie, a od chwili duchowych narodzin ma moc, aby dalej wzrastać ku dojrzałości w Chrystusie? To jest o tym, co czytaliśmy na początku, co mówiłem, historię tej chrześcijanki, że ona była... Nieraz takie rzeczy się zdarzają, nawet w naszych domach, że gdzieś tam, no, lubimy nieraz rzędzić, narzekać. Ale zwróćmy uwagę, przeczytam jeszcze raz to zdanie. Dlaczego przeciętny chrześcijanin żyje ciągle w nieposłuszeństwie, a od chwili duchowych narodzin ma moc, aby dalej wzrastać ku dojrzałości w Chrystusie. Ja tak sobie nieraz wyobrażam do wina. Wino jak zrobimy, to one jest wlane w bukłak albo tam w jakieś naczynie, tak? I one dojrzewa. I te wino im starsze, tym więcej nabiera mocy. Z chrześcijanami to jest nieraz na odwrót, nie? Im starsi, to tym bardziej letni. Na końcu w ocet się zamieniają i właściwie godni do wylania, do zlewu. Oby mnie to nigdy Boże nie spotkało, bo można być dobrym nauczycielem, a później nie poznaje się ludzi, jak zaczynają, jak kończą, tak? Przeciętny chrześcijanin żyje ciągle w nieposłuszeństwie od chwili duchowych narodzin, ma moc, aby dalej wzrastać i dojrzewać w Chrystusie. Jednak cielesny człowiek, nie rozumiejąc, jak można żyć z wiary, znajduje się na duchowej kolejce górskiej, poruszającej się raz w dół, raz w górę, żyjąc od jednej duchowego przeżycia do drugiego. Nie wie, jak żyć z wiary. Żyje na podstawie uczuć. Jest ciągle sfrustrowany i bezowocny. I to dlatego, że nie rozumie, kim jest Duch Święty i na czym polega obfite, owocne życie. Jeśli zaprosi Ducha Świętego, aby kierował i wyposażał go w moc. W liście do Rzymian, rozdziale 7, 15 wiersz do 24, tam jest bodajże tak napisane, Paweł opisuje trudne położenie cielesnego chrześcijanina. Tam używa takich słów, mówi między innymi, nie wiem w którym momencie tak troszkę zapisałem, albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Nędzny ja człowiek, mówi, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Tak się dzieje. 7 rozdział, to jest listu Pawła do Rzymian. Ale tak się dzieje w naszym życiu. Jesteśmy na takich huśtawce wzlotów i upadków. Wtedy, kiedy nie jesteśmy właśnie w duchu, kiedy nie działamy w duchu. I Paweł Apostoł to opisuje. To nie, że on miał taki problem. On się wciela w osobie pierwszej jako kaznodzieja do ludzi, do Rzymian, do których mówi. Mówi na przykładzie swoim. On się wciela w pierwszą osobę. Mówi, jakby sam tego doświadczał. Że robi to, czego nie chce. I my tak często robimy. Ja bynajmniej do tej pory, zanim zaprosiłem Ducha Świętego do mojego życia o prowadzenie, aby codziennie rano, gdy otwieram oczy, zapraszam Ducha, aby wlewał na mnie swą moc, aby mnie pobłądził w swoich poczynaniach. O tym mówimy, będziemy jeszcze mówić na końcu. Nie wie, w jaki sposób może przestać być cielesnym, jak może stać się duchowym chrześcijaninem. Oczywiście jedynie Duch Święty umożliwia taką zmianę. Pamiętaj, że Pan Jezus powiedział, że dokonamy większych rzeczy niż On, gdy był tu na ziemi. Jak można tego dokonać? Przez uzdalniającą moc Ducha Świętego. Pomyśl tylko, życie chrześcijanina jest cudownym, nadprzyrodzonym życiem. Jeszcze raz, życie chrześcijanina, chrześcijańskie jest cudownym, nadprzyrodzonym życiem. Chrześcijaństwo nie jest tym, co my robimy dla Boga, przyjmując na siebie jakieś różne bagaże, ale tym, co On robi dla nas. On chce działać przez nas. To Bóg robi dla nas, dla naszych braci i sióstr, daje nam moc. Siostra Aniela, którą poznałem w Terespolu, jechała na wesele do Tarnowskie Góry autobusem. Cały zbór jechał. Jednego z braci przez dłuższy odcinek drogi, przez dosyć długi odcinek drogi męczyły skurcze. Wiercił się, kręcił, stawał, skakał, nic. Siostra Aniela była już bardzo schorowaną staruszką. Nogi odmawiały często posłuszeństwa, ale głos jeszcze miała zdrowy. I mówi, panie kierowco, proszę zatrzymać autobus. A kierowca znalazł gdzieś tam miejsce, zjechał, zatrzymał się. Siostra Aniela ledwo siła wstała, podeszła do brata, użyła na niego ręce i zaczęła się nad nim modlić. I już same Tarnowskie Góry, żaden skurcz brata nie chwyci ani z powrotem, jak wracali. A na koniec, gdy jako ostatnia wysiadała z autobusu, kierowca do niej mówi, to i na to jest modlitwa. Modlitwa jest na wszystko, bracie. Ale tylko wtedy, kiedy będziemy działać w duchu. Musimy o tym pamiętać. Mogła przecież siedzieć sobie na fotelu i powiedzieć: Panie Boże, no widzisz, cierpi tam ten człowiek, no loto tu po całym autobusie, weź mu tam. No nie tak, bracie, siostro. Życie w duchowej nędzy to jest taki obraz, wam przedstawię historii rolnika z Teksasu. Wiecie, on żył na takiej działce i hodował owce, miał tam na tych wzniesieniach bardzo dużo tych łąk swoich, ale bardzo biednie mu się żyło. Bardzo biednie. No i musiał w końcu korzystać z zasiłku. Trudno bo było trzymać swoje dzieci, rodzinę, nie miał ich co przyodziać, nie było co dać jeść. I korzystał z zasiłku. Aż pewnego razu przyjechali geolodzy i mówili: panie James, bo tak się nazywał, prawdopodobnie na pana terenie znajdują się złoża ropy naftowej. Chcielibyśmy dokonać odwiert. Jak najbardziej, proszę. I kiedy postawiono pierwszy szyb, ten szyb zaczął fedrować 80 tysięcy baryłek. Potem powstały następne, w efekcie końcowym chyba tam 300 tysięcy czy ileś baryłek na dobę wydobywano ropy. W jednej chwili James się stał bogaty. On miał źródło, miał moc, mieszkał na bogatej ziemi. Nie potrafił z tego korzystać, bo miał niewiedzę. Nie wiedział, że tam pod spodem jest kopalnia ropy naftowej. My tak podobnie nieraz się zachowujemy w naszym życiu. Jesteśmy, brak wiedzy nie jest jedyną przyczyną, z powodu której chrześcijanie nie są napełniani Duchem Świętym. Wielu nie wierzy, nie ufa Bogu, a brak ufności jest niczym innym jak niedowiarstwem, albo że będzie ich doświadczał, czy wyśle na jakieś misje. Niektórzy tak myślą. Ja powiem szczerze, ja tak nigdy nie myślałem i nie myślę. Wierzę w jedno, że jak ufam Bogu, bo przez lata mówiłem: tak, wierzę w Boga, tak, ja słyszałem o Jezusie, ale niczego w moim życiu nie było potem jakby widać. Dopiero gdy uwierzyłem, zaufałem, zrozumiałem, wiara w Jezusa to jest ufać Jego słowom. Wiara w Boga to jest wierzyć Jego słowu. I to nadaje mocy i napędza cię, daje ci siłę. Nigdy bym tu nie stanął, gdyby nie działanie Ducha Świętego w moim życiu. Gumowym młotkiem bym sobie to mógł wybić. Trzeba przygotować serca, już kończąc. Nawet nie kontrolowałem czasu, ale myślę, że czas mamy dobry. Czas jest dla nas. Po pierwsze, musisz zapragnąć życia, które będzie się podobało Panu. Mamy obietnicę naszego Zbawiciela, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Po drugie, musisz chcieć poddać swoje życie Chrystusowi, zgodnie z tym, co on powiedział, apostoł Paweł w liście do Rzymian 12:12. Co on tam powiedział? Nie zapisałem. W nadziei, radości, w ucisku, cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Po trzecie, wyznaj każdy znany ci grzech, który przypomni ci Duch Święty. I doświadczaj przebaczenia wraz z oczyszczeniem, które Bóg obiecuje w pierwszym liście Jana 1:9. Pierwszy list Jana 1:9. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli skrzywdziłeś swego brata, jeśli wziąłeś coś, co do niego nie należało, Duch Święty może doprowadzić cię, abyś zadośćuczynił, naprawił uczynione zło. Jeśli tak się stanie, bądź mu posłuszny. Inaczej nie doświadczysz jego błogosławieństwa. Otrzymują ci, którzy są jemu, czyli Duchowi Świętemu, posłuszni. Jezus obiecał: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. Ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Pamiętajmy, że nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym dlatego, że pragniemy czy wyznajemy grzechy. Są to tylko czynniki przygotowujące, a napełnieni jesteśmy przez wiarę. Powinniśmy pamiętać o dwóch słowach bardzo ważnych, zapisanych w liście Pawła do Efezjan w rozdziale 5, 18 wierszu. Bóg poleca nam, abyśmy byli napełnionymi. I takie dziwne to jest sformułowanie, dziwne zdanie, które może się nam wydawać trochę dziwne, bo najpierw zaczyna się od tego, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Być może niektórzy by chcieli sobie pomóc winem, aby iść głosić Ewangelię, dodać sobie odwagi, a nie muszą. Nie, ale to jedynie cię może doprowadzić do rozwiązłości. Te same moc, odwagę, siłę masz w mocy Ducha Świętego. Nie potrzebujesz żadnych środków zmieniających świadomość. Nie potrzebujesz nic na odwagę, tylko w Duchu. A Ducha możesz przyjąć wiarą, tak jak przyjąłeś łaskę zbawienia. Jeżeli pomyślisz, Panie Boże, niech Duch Twój mnie umacnia, niech prowadzi, to uwierz, On zaczyna w Tobie działać. Ale ty musisz ruszyć w tym swoje nogi, musisz zrobić te kilka kroków, musisz otworzyć usta, musisz znieść ręce. Napełnianie Duchem Świętym oznacza proces ponownego przyjmowania kierownictwa Chrystusa za każdym razem, gdy podaliśmy nasze życie kierownictwu naszemu ja. Jeśli nie jesteśmy napełnionymi, to nie jesteśmy posłuszni poleceniu. Innym słowem jest obietnica. Obietnica pokazuje możliwość wykonania polecenia. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosimy. Jest to pierwszy list Jana 5:14-15. 1 Jan 5:14-15. Obietnica pokazuje możliwość wykonania polecenia. Obietnica pokazuje możliwość wykonania polecenia. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, nie naszej, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosimy. Tak proste do wprowadzenia w życie by się wydawało, a jakże zarazem trudne. Jeśli jesteś chrześcijaninem, Duch Święty już w Tobie mieszka. Dlatego nie musisz prosić, aby wszedł do Twojego życia. Uczynił to, gdy stałeś się chrześcijaninem. Duch Święty także ochrzcił Cię, włączył Cię do ciała Chrystusa. Jest tylko jedno narodzenie. Jedno narodzenie się z Ducha Świętego i jeden chrzest Ducha Świętego. Wszystko to miało miejsce z chwilą przyjęcia Chrystusa. Natomiast napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym przeżyciem. Jest wiele napełnień, jak wynika właśnie z tego fragmentu listu Efezjan do Efezjan 5:18. W języku greckim plero, co znaczy napełnianie, w którym zostało napisane to Boże polecenie, oznacza ono ciągłe i stałe napełnianie, kierowanie i posiadanie mocy jako stylu życia chrześcijanina. Wziąłem dzisiaj nowe tłumaczenie, abyśmy mogli zobaczyć list Pawła do Efezjan. Wydawało mi się, że zaznaczyłem. 5:18. Słuchajcie, bracia. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Stale napełniać. To jest proces, który wciąż się w nas wykonuje. To nie jest raz przyjęliśmy, zaprosiliśmy do życia. Gdybym teraz miał namalować tutaj Nie ma tablicy, więc tego nie zrobię. Mogę wam tylko pokazać duże, piękne serce. Nasze serce, moje serce. A w tym sercu jest piękny tron. Zaprosiłem do tego serca, do swojego życia Pana Jezusa. I On zamieszkuje w nim poprzez Ducha Świętego. I On gdzieś jest w tym sercu. Ale na tronie tego serca siedzi moje ja. A te moje ja niech tam zejdzie na dół, a na tronie niech usiądzie Jezus poprzez Ducha Świętego. Tylko wiarą możesz przyjąć, bracie, siostro, działanie Ducha w codziennym swoim życiu. W Piśmie nie czytamy bezpośredniej modlitwy o to, abyśmy byli napełniani, ale Słowo nas o tym informuje. O cokolwiek, to znaczy o to, abyśmy prosili: Boże, napełniaj mnie, abym temu człowiekowi umiał przekazać Twoją dobrą nowinę o Twojej miłości. Abym temu człowiekowi mógł powiedzieć, jak wielka jest Twoja łaska. Abym nie ulegał pokusom. Abym nie ulegał pożądliwościom w moim oczu. Abym nie czynił tyle niedobrego wokół siebie. Abym nie unosił się gniewem, kiedy będą we mnie działać emocje. Chcę prowadzić życie święte, godne nazywania Ciebie moim Ojcem. Abyś, Boże, spoglądając na mnie, widział swoje dziecko. Boże, ja Ciebie proszę poprzez Ducha Świętego, poprzez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełniaj moje serce Twoją mocą, abym wzrastał każdego dnia i wzrastał. I abym przyprowadzał innych do tronu Twojej świętej łaski. Aby wszyscy mogli zobaczyć, jak wielki, wspaniały, jak piękny jesteś Bóg, pełny miłości. Amen.